U98/15 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2015. Proszę bardzo, kto referuje, jest już kworum na pewno. Proszę, kto referuje projekt uchwały? Proszę bardzo, panie dyrektorze, o zapoznanie radnych z projektem uchwały.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Podobnie jak w czterech poprzednich latach przedkładam także w tym roku projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk. Ta procedura, dla przypomnienia, musi być co roku powtarzana, dlatego że tak stanowi przepis prawa wodnego, że co roku na nowy sezon kąpielowy Rada Miasta Poznania ma obowiązek przyjmowania takiej uchwały. Projekt tworzy się na podstawie zgłoszenia, które organizatorzy kąpielisk muszą złożyć do końca roku poprzedniego i stosownie do tego wymogu dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu zgłosił, podobnie jak w tych czterech poprzednich latach, wniosek o zatwierdzenie czterech kąpielisk, czyli kąpieliska Malta na Jeziorze Maltańskim, kąpieliska Krzyżowniki na Jeziorze Kielskim, kąpieliska Strzeszynek i kąpieliska Rusałka. Stosownie do wymogu ustawowego określono w uchwale także liczbę kąpiących. To od razu wyjaśnię, że jest to trochę enigmatyczny, ale wymóg z ustawy, który nie został w żaden sposób doprecyzowany, a więc konsekwentnie przyjęliśmy taką interpretację, którą opisujemy w uzasadnieniu, że rozumiemy przez to maksymalną dobową liczbę osób kąpiących się, a więc nie przebywających na plaży, tylko kąpiących się w kąpielisku. I od razu też uprzedzę, bo na komisjach tego typu pytania się pojawiały, czy to jest jakieś ograniczenie. Nie, w żaden sposób nie jest to limit ograniczający, to jest dana orientacyjna. Prawdopodobnie chodzi o sprawozdania przekazywane według standardów unijnych przez Polskę do Brukseli, natomiast formalnie powinno się to znaleźć we wniosku.
Ja przepraszam, panie dyrektorze, proszę państwa radnych o ciszę. Naprawdę pan dyrektor referuje, proszę, naprawdę kto musi porozmawiać, proszę, żeby wyszedł na korytarz czy do sali obok, a te osoby, które siedzą tutaj na sali sesyjnej, proszę o wysłuchanie, tak?
A ja deklaruję, że to będzie króciutko, już zmierzam do końca, bo to, myślę, że to są dane oczywiste. Proszę państwa, dla państwa informacji też, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zamknięciu ubiegłego sezonu kąpielowego dokonał oceny standardu kąpielisk i dla wszystkich czterech kąpielisk stwierdził, że woda na rok 2015 jest przydatna do kąpieli. No i ostatnia z informacji, termin, kiedy będą funkcjonować kąpieliska. Zapis ustawowy mówi o tym, że może być to między 15 czerwca a 31 sierpnia i tradycyjnie też w granicach tych maksymalnych ustawowych proponujemy, aby uchwała to zawierała. Dodam jeszcze tylko jedną informację, że przygotowaliśmy autopoprawkę do wcześniejszego projektu uchwały. To wyniknęło z tego, że w momencie, kiedy dokonano już oceny prawnej i językowej, ukazała się nowelizacja w postaci tekstu jednolitego, a więc z punktu czysto technicznego i formalnego w nagłówku zamiast Dziennik Ustaw z 2012, pozycja 145 z późniejszymi zmianami. Po autopoprawce ten tekst brzmi jednolity tekst Dziennika Ustaw z 2015, pozycja 469. Szanowni państwo radni, uprzejmie proszę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, opinia pozytywna, 9 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0. Autopoprawkę pan dyrektor przeczytał. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu własnym komisji? Jeżeli nie, to proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o kartę do głosowania. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? To proszę się pospieszyć. I proszę o podanie wyników głosowania. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Tak więc Rada Miasta podjęła uchwałę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu dyrektorowi. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały PU 121/15 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego. Rozumiem, panie przewodniczący, że tę uchwałę ja mam referować, tak? Tylko ja jej nie mam. Uchwałę o zmianach, o zmianie uchwały o powołaniu Komisji Legislacyjnej. A kto jest autorem?
Pan radny Michał Boruczkowski.
Aha, pan radny, czyli, halo. Proszę pana radnego Michała Boruczkowskiego o referowanie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tę projekt uchwały złożymy jako przewodniczący Komisji Legislacyjnej. Chodzi po prostu o rozszerzenie składu osobowego Komisji Legislacyjnej ze względu na wyrażenie chęci akcesu do tej komisji przez jednego z radnych Rady Miasta, pana radnego Tomasza Lipińskiego.
Dziękuję. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu komisji? Czy w imieniu własnym, a może ktoś jeszcze chce się zapisać do tej pasjonującej komisji? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, a nie pan jeszcze radny Michał Boruczkowski, to proszę szybciutko. Autopoprawka? Nie.
Panie przewodniczący, czy nie wiem, wydaje mi się, że pan radny Tomasz Lipiński pan musiałby powiedzieć, że wyraża zgodę na...
Dziękuję. Tak? Dobrze, no ale nie zaprzeczam, ale dobrze. Panie radny Lipiński, wyraża pan zgodę. Dziękuję. Nikt więcej nie chce się zapisać do tej komisji. A sam chciał. Myślałem, że pan przewodniczący się zgłasza, że chce się zapisać do tej komisji. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wyników głosowania. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła. Przystępujemy do projektu uchwały PU 124/15 w sprawie skargi A.I. na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Kto przedstawia tę skargę? Pani radna, proszę bardzo, Owsiana. Jest problem z mikrofonem? Proszę sprawdzić mikrofon pani radnej, bo nie możemy włączyć. O, teraz jest, dobrze.
Komisja w dniu 25 maja tego roku zajęła się skargą pani AJ na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Po zapoznaniu się z materiałem i wysłuchaniu wyjaśnień skargę uznała za bezzasadną. Jeśli chodzi o głosowanie, to 9 osób było za uznaniem skargi za bezzasadną, 0 przeciwnych osób i 4 się wstrzymały. Przedmiotem skargi jest zarzut braku właściwego nadzoru nad pracownikami realizującymi projekt unijny Pomoc, Aktywizacja, Wsparcie. Pokrótce powiem, że pani AJ korzystała z tego projektu. Konkretnie chodziło o uzyskanie skończenie kursu prawa jazdy kategorii B. Jedną z części egzaminu był wewnętrzny konkurs. To była taka część składająca się na całość tego konkursu. Po 30 godzinach można było przystąpić do egzaminu państwowego. Pani uważała, że jest nieprzygotowana, potrzebowałaby więcej godzin. Nawet chciała tutaj jak gdyby opłacić je z własnych środków. Uważała, że egzamin wewnętrzny mogłaby zdać, ale musiałaby tutaj mieć więcej tych godzin. Uważamy, że ta skarga jest bezzasadną i proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu, tego uzasadnienia do projektu uchwały.
I uchwały.
I uchwały oczywiście też.
Dziękuję bardzo pani radna. Czy ktoś w imieniu klubu, komisji swoją chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Proszę o kartę do głosowania, a panie i panów radnych o zagłosowanie, czy jesteście za, przeciw, czy wstrzymujecie się od głosu. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyniku głosowania. Dobrze. Proszę o podanie wyniku głosowania. 23 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła. I projekt uchwały PU 125/15 w sprawie skargi O.G na prezydenta miasta Poznania. Kto referuje? Również pani radna Owsiana, bardzo proszę.
Aha, już mam głos. Na tym samym posiedzeniu komisja zajęła się skargą pani OG, tym razem na prezydenta miasta Poznania. Po rozpoznaniu się z materiałem i wysłuchaniu wyjaśnień komisja uznała skargę za bezzasadną. 13 osób głosowało za, 0 było przeciw i 0 było wstrzymujących się. Pokrótce powiem tylko tyle, że pani OG przybyła z Kazachstanu do Polski na zaproszenie osoby prywatnej. Z informacji uzyskanych wynikało, że osoba ta, która zaprosiła panią OG, zapewniła jej miejsce zamieszkania oraz pracę. Dodatkowo pani dostała dofinansowanie od wojewody, czyli przekazano jej dotację na pokrycie kosztów przejazdu, bieżące utrzymanie. Ponadto pani OG poinformowana została o możliwości uczestnictwa w kursie adaptacyjnym dla repatriantów i członków ich rodzin, z czego również skorzystała. Natomiast pani OG zgłosiła się z wnioskiem do miasta o przyznanie jej mieszkania. Wniosek był rozpatrywany, miała uzupełnić go o dostarczenie do 13 stycznia 2014 roku, na jakich warunkach mieszkaniowych przebywa, gdzie mieszka oraz miała dostarczyć również informacje o wysokości zarobków uzyskanych w okresie 6 miesięcy przed Tak, to był jeden z warunków wypełnienia wniosku o przyznanie lokalu. Ponieważ tego wniosku nie dopełniła, uważamy, że skarga jest bezzasadna.
Dziękuję. Czy ktoś w imieniu klubów, komisji swoim chciałby zabrać głos w tej projekcie uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o kartę do głosowania i oddajmy głos. Czy wszyscy radni już oddali swój głos? Jeżeli tak, to proszę o pokazanie wyników głosowania. 22 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła. Przechodzimy do punktu 20 dzisiejszej sesji. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Poznania za 2014 rok. Proszę bardzo o przedstawienie tej oceny.
Już, czy mogłabym prosić o uruchomienie prezentacji? Jest. Okej, bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydentowie, Szanowni Państwo Radni. Ocena zasobów pomocy społecznej to jest sprawozdanie, które zobowiązuje nas do przedstawienia zasobów właśnie pomocy społecznej. To wynika z artykułu 16a ustawy o pomocy społecznej. Aby przygotować corocznie za dany rok właśnie takie sprawozdanie, co ma stanowić wraz z rekomendacjami i innymi sprawozdaniami, które już były na poprzednich sesjach Państwu prezentowane, ma stanowić podstawę do planowania budżetu na następny rok budżetowy. Ocena zasobów jest przygotowywana w oparciu o narzędzie, które zostało opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Ma to formę takiej aplikacji internetowej i część informacji jest pozyskiwana, jakby zasysana przez automatycznie z innych systemów. Natomiast nasze zadanie tutaj polega na tym, żeby te dane zweryfikować, uściślić, sprawdzić w porozumieniu z rozmaitymi instytucjami pomocy społecznej. Tutaj pozyskujemy do tego sprawozdania informacje z Wydziału Oświaty, z Poznańskiego Centrum Świadczeń, Powiatowego Urzędu Pracy, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale także od organizacji pozarządowych. Jeśli Państwo spojrzycie na dokument, który został Państwu w całości przesłany, to jest pewne zestawienie liczbowe, które pokazuje sytuację demograficzną i społeczną, mówi o zasobach korzystających z pomocy społecznej i wsparcia, definiuje osoby, w jakim zakresie one są, w jakim zakresie korzystają ze wsparcia, mówi o wybranych usługach pomocy społecznej, definiuje ilość instytucji pomocy społecznej, opisuje kadrę ośrodka pomocy społecznej, ale także pokazuje koszty prowadzenia i utrzymania zasobów pomocy społecznej, nawet w takim szczególe jak o poszczególne paragrafy w pozycjach budżetowych. Będziecie mogli Państwo też w tym zestawieniu liczbowym znaleźć takie informacje jak wykształcenie pracowników socjalnych, również wydatki na utrzymanie jednostki pomocy społecznej, ilość osób i rodzin korzystających ze wsparcia, ilość udzielonych świadczeń, powody przyczyny pomocy udzielonej w różnych formach, w różnym zakresie przez rozmaite instytucje. Tak jak powiedziałam, całe sprawozdanie przedstawia zakres i koszty wsparcia gwarantowanego przez przepisy prawa wszystkich ustaw, które jakby mają tutaj, są realizowane przez instytucje pomocy społecznej. Będę Państwu chciała w kilku slajdach przedstawić te najistotniejsze informacje. Nie wszystkie, dokument jest bardzo obszerny i właściwie zbudowany w oparciu o tabelę, która zawiera liczne informacje takie liczbowe w porównaniu też poszczególnych lat. Ale tutaj jakby te najistotniejsze postaram się przedstawić w kilku slajdach. Dane o korzystających z pomocy społecznej. Ogółem liczba udzielonego wsparcia to jest 27-28 prawie tysięcy osób. Możecie Państwo dotrzeć też do informacji, ilu rodzinom przyznano świadczenie, jakiego rodzaju były to świadczenia, czy pieniężne, czy też świadczenia niepieniężne. Z informacji, które zostały zebrane, wynika też, że najczęstszą przyczyną udzielania pomocy społecznej w 2014 roku była długotrwała choroba, drugie miejsce ubóstwo, później bezrobocie, również niepełnosprawność i bezdomność. Liczba udzielonych świadczeń pieniężnych, tutaj główną kategorią są zasiłki okresowe, to jest około 32 tysięcy świadczeń, kwota około 10 milionów. Również zasiłki stałe, tutaj są dość dużą pozycją, 6 milionów 788 tysięcy, a także zasiłki celowe. Liczba udzielonych świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej, najwyższą pozycją jest pomoc w formie przyznania posiłku, ale też i schronienie i sprawienie pogrzebu. Usługi pomocy społecznej, te najwyższe kwoty to są usługi opiekuńcze, około 1 250 000 świadczeń na kwotę prawie 14 milionów złotych. Też można tutaj to podzielić na usługi specjalistyczne i te specjalistyczne, opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. To są dwie osobne kategorie wydatków i też i beneficjentów. Wybrane rodzaje pomocy i świadczeń udzielonych w 2014 roku. Z informacji pozyskanych też z Poznańskiego Centrum Świadczeń wynikają tutaj takie informacje, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnego było udzielonych 12 tysiącom rodzin. Świadczenia opiekuńcze też tutaj w podziale na świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne. Jeśli chodzi o jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tutaj zostało udzielonych świadczeń około 3300. Również dodatek za urodzenie dziecka, ale także i dodatek mieszkaniowy. Zostały te świadczenia policzone. Jeśli chodzi o zakres pieczy zastępczej, czyli ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, też w tym sprawozdaniu szczegółowym znajdują się informacje na temat ilości rodzin zastępczych, tych spokrewnionych, zastępczych niezawodowych, zastępczych zawodowych w funkcji specjalistycznej i pogotowia opiekuńczego i też zdefiniowana ilość świadczeń przyznanych na utworzenie rodzin zastępczych, to jest blisko 800 tysięcy złotych. W zadań, które wynikają z pieczy zastępczej, też zebrano informacje na temat liczby ocen sytuacji dziecka, też liczby ocen w zakresie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze. Informacje dotyczące osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i wszystkich świadczeń związanych z usamodzielnianiem się tych osób. Dokument bardzo szczegółowo identyfikuje też zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w mieście Poznaniu w 2014 roku. Mieszkańcy mieli do dyspozycji 7 domów pomocy społecznej, 9 środowiskowych domów, dwa dzienne domy pomocy, 16 noclegowni, skronisk, czyli to jest ta oferta dla osób bezdomnych, 11 mieszkań chronionych, jedno centrum, tu ośrodek interwencji kryzysowej, 19 placówek wsparcia diennego, takiego świetlicowego dla dzieci i młodzieży, 13 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6 jednostek specjalistycznego poradnictwa, 4 centra integracji społecznej, 1 klub integracji społecznej i 9 warsztatów terapii zajęciowej. Tutaj adresatami są osoby niepełnosprawne. Jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, podjęto współpracę ze 128 organizacjami. Udzielono 58 organizacjom, zlecono prowadzenie placówek pomocy społecznej, 2 organizacjom zlecono realizację usług opiekuńczych i 1 organizacji tych specjalistycznych usług opiekuńczych. Jeśli chodzi o koszty czy nakłady finansowe na realizację zadań, które wynikają z ustaw będących w zainteresowaniu polityki społecznej. Tutaj formularz jak gdyby definiował te koszty jako średnioroczny koszt jednego miejsca, czyli są to informacje zebrane ze wszystkich placówek w przeliczeniu na rok. Tak to mniej więcej wygląda w poszczególnych placówkach, ale są to oczywiście dane typowo statystyczne. I rekomendacje, które chcielibyśmy też Państwu przedstawić, to jest pozyskiwanie lokali i tworzenie mieszkań chronionych dla różnych beneficjentów. Mogą to być osoby niepełnosprawne, bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne, także usamodzielniające się wychowankowie domów dziecka. Te mieszkania chronione są takim okresem przejściowym między opieką taką instytucjonalną czy placówkową, a przejściem już do samodzielnego życia. Utworzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej w celu zwiększenia liczby funkcjonujących niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Ta piecza rodzinna uważam, że powinna mieć jakby priorytet, należy tutaj promować te formy opieki nad dziećmi. Rozwój usług asystenta rodziny. Asystent rodziny jest takim opiekunem rodzin biologicznych. Od tego roku też nastąpiła taka możliwość, że sąd może zobligować rodzinę, w której występują jakieś dysfunkcje czy problemy w pełnieniu tych roli opiekuńczo-wychowawczych do opieki, może nakazać jakby współpracę z asystentem rodziny. To jakby dotyczy rodzin biologicznych, w których są trudności, ale inną rekomendacją też jest zatrudnianie i rozwijanie formy wsparcia adresowanej dla rodzin zastępczych, czyli zatrudnianie koordynatorów pieczy zastępczej. Też niezmiernie ważny element, który może wspierać właśnie już funkcjonujące rodziny zastępcze. Utworzenie na terenie Poznania placówek opiekuńczo-wychowawczych spełniających standardy. To już też Państwo niejednokrotnie słyszeli, że ten standard został nałożony na gminy do 2020 roku. Wszystkie placówki mają mieć pod opieką 14 osób, nie więcej. I rozwój środowiskowych form pracy socjalnej jako zatrudnienie organizatorów społeczności lokalnych i objęcie programem aktywizacji zdegradowanych społecznie obszarów miasta. Ta forma pracy socjalnej w formie społeczności lokalnej wydaje się być najbardziej adekwatna i skuteczna i efektywna. I podsumowując, tak jak powiedziałam, te zestawienie ilościowe, dane liczbowe plus te informacje, które już wcześniej były Państwu przekazywane w różnych sprawozdaniach, tamte miały charakter bardziej informacji merytorycznych, mają stanowić podstawę do tego, żeby planować i wyznaczać zadania na rok następny budżetowy. Tak to nakłada, taki obowiązek nakłada ustawa o pomocy społecznej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do przedstawionego tematu? Pan radny Antoni Szczuciński.
Państwo prezydenci, panie przewodniczący, mam jedno pytanie. Chciałbym prosić o wyjaśnienie, bo zafrapowała mnie taka kwestia. Liczba korzystających z pomocy społecznej w Poznaniu wynosi prawie 28 tysięcy. Na tej pierwszej tablicy pokazano, że 25,5 tysiąca otrzymało pomoc w ramach rodziny. To by oznaczało, że tylko 2,5 tysiąca osób samotnych korzystało z tej pomocy i stąd nie mam żadnych podstaw, by podważać te dane, ale oczekiwałem, że liczba osób samotnych korzystających z pomocy jest większa, więc proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z tej niepewności.
To znaczy tutaj jak gdyby powiem, jaki był sposób liczenia tych informacji. Tak jak pan radny powiedział, prawie 28 tysięcy udzielono wsparcia, 14 tysięcy rodzinom przyznano świadczenie, ale rodziny jako osoby samotne są definiowane jako jednoosobowe gospodarstwo, czyli też są jakby w tej puli rodzin, którym przyznano świadczenie. I później też jest 25 tysięcy osób w rodzinach, tak? I tutaj jak gdyby nie rozróżniamy, czy to jest jedna osoba, czy to jest więcej osób, to jak gdyby taki jest sposób liczenia tu w tym arkuszu akurat.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy.
Dziękuję.
Pani bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu 21 dzisiejszej sesji. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Który z panów prezydentów, to przynajmniej pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Proszę bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam informację skrócono oczywiście o pracach prezydenta miasta Poznania za okres od 6 maja do 22 maja. Szczegółowe informacje oczywiście państwo macie w biuletynie informacji publicznej oraz w asystencie radnego. Jeśli chodzi o najważniejsze działania w obszarze Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, rozstrzygnęliśmy przetarg na organizację, zarządzanie oraz zagospodarowanie terenów plaż miejskich. Podpisaliśmy 3 umowy z operatorami. Do tego wątku jeszcze za chwilkę potem wrócę. 13 maja w Centrum Kultury Zamek w ramach konsultacji społecznych na temat koncepcji drogowej przebudowy ulicy Święty Marcin odbyło się spotkanie z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami oraz właścicielami nieruchomości. Podczas spotkania zostały podsumowane dotychczasowe uwagi zebrane w sprawie koncepcji oraz przygotowania do czerwcowych warsztatów z architektami. Wykaz zarządzeń podpisanych przez prezydenta oraz interpelacji macie również państwo w tych materiałach bardziej szczegółowych. I dalej kontynuując wątek, 15 i 16 maja na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbyły się warsztaty pomysłów na temat z kolei rewaloryzacji Placu Kolegiackiego, ale mówię tutaj o tym terenie przed budynkiem Urzędu Miasta. Utworzono 5 zespołów warsztatowych, w skład których weszli lokalni przedsiębiorcy, właściciele i mieszkańcy, przedstawiciele stowarzyszeń, partnerzy Miejskiego Programu Rewitalizacji, Instytucji Kultury, Oświaty oraz Mediów, Rad Osiedli i Rady Miasta Poznania. Była między innymi tutaj pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska, był pan prezydent Wudarski. Dalej trwają przygotowania do organizacji warsztatów dotyczących, właśnie wspomniałem, przekształceń przestrzeni ulicy Święty Marcin razem z architektami. Te warsztaty są zaplanowane na czerwiec. Trwają również przygotowania do podjęcia działań na rzecz realizacji koncepcji urządzenia i ożywienia przestrzeni publicznych, które były przedmiotem tegorocznych warsztatów w ramach programu Odmień swoje podwórko. Trwają również, o czym pewnie państwo wiedzą, bo prasa też co jakiś czas informuje o ciekawych odkryciach archeologicznych, badania płyty Starego Rynku, archeologiczne i geofizyczne. Szczegółowe informacje o wykopaliskach znajdują się na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego, które te badania przeprowadza. Badania, przypomnę, potrwają do końca października, no i są jakby tym preludium do docelowych prac, jakie nasze miasto planuje w zakresie renowacji płyty Starego Rynku. Ponadto 14 maja odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego, który tutaj powołałem w sprawie otworzenia parku kulturowego na terenie centrum Poznania. Przechodząc do kontaktów z inwestorami, 5-7 maja prezydent Jaśkowiak wraz z panem prezydentem Wudarskim oraz dyrektorem Biura Obsługi Inwestorów panem Marcinem Przyłębskim spotkali się, wzięli udział w oficjalnej delegacji do stolicy Danii, Kopenhagi. Wizyta była współorganizowana przez Biuro, Gabinet Prezydenta oraz Ambasadę RP w Danii. Podczas wyjazdu przedstawiciele Poznania na czele z prezydentem miasta odbyli szereg spotkań z przedstawicielami instytucji oraz duńskimi firmami. 12 maja również przedstawiciele naszego miasta uczestniczyli w otwarciu nowego połączenia lotniczego Czech Airlines na trasie Praga-Poznań-Gdańsk, a 22 maja w otwarciu budynku Półwiejska 2 firmy GN Group. 6 maja i 8 maja reprezentowałem miasto Poznań w związku z odsłonięciem pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. W uroczystości tej brał udział prezydent RP. 8 maja z kolei w uroczystościach zakończenia II wojny światowej na terenie Stadeli. Jeśli chodzi o dialog społeczny, to tutaj warto wspomnieć, że od 5 maja do 17 czerwca jest możliwe zgłaszanie projektu w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2016. Mieszkańcy Poznania będą mogli zadecydować o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego. Kwota ta została zwiększona, przypomnę, do 15 milionów złotych decyzją pana prezydenta i przy poparciu też radnych. Po raz pierwszy wprowadzono podział na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe realizowane w 5 dzielnicach: Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda, Jeżyce, Grunwald. Oczywiście umowne dzielnice, bo to już takich administracyjnie rzecz jasna nie mamy. Ponadto były się konsultacje społeczne następujących projektów planów miejscowych w sprawie planu miejscowego Muzeum Narodowe, planu miejscowego w rejonie ulicy Skarbka w Poznaniu, projektu planu miejscowego w rejonie Starołęki Małej, a dzisiaj z kolei odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu planu miejscowego rejon dawnego folwarku Głuszyna. Dnia 7-13 maja, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, gościliśmy studentów z REN. Blisko 30-osobowa grupa studentów informatyki ekonomicznej na Uniwersytecie w REN odwiedziła Poznań. Była to okazja do tego, aby zapoznać się z funkcjonowaniem kształcenia uniwersyteckiego tutaj na terenie naszego miasta w zakresie informatyki, w szczególności tej informatyki ekonomicznej oraz różnymi innymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu. Ponadto nasza delegacja w dniach 14-17 maja uczestniczyła w 26. Międzynarodowym Festiwalu dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Brnie, tutaj w naszym partnerskim mieście. Jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości, warto wspomnieć, że miasto Poznań otrzymało wyróżnienie Miasto Otwarte, przyznawane w ramach akcji społecznej Włącz się w Polskę. Wyróżnienie to ma na celu nagrodzenie i rozpropagowanie dobrych praktyk samorządów miejskich podejmujących wysiłki na rzecz integracji imigrantów. W 2015 roku zostały wyróżnione 4 miasta obok Poznania: Lublin, Warszawa oraz Wrocław. Ponadto warto wspomnieć, że miasto przy udziale Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa angażuje się w organizację kolejnej edycji wydarzenia Startup Weekend poświęconego tematyce Smart City. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 12-14 czerwca. Podczas tak zwanego Startup Weekendu odbędą się 3-dniowe wydarzenia, podczas których uczestnicy przy wsparciu międzynarodowej kadry mentorów rozwijają pomysły na biznes. Jeśli chodzi o zagadnienia związane z promocją, rozpoczęły się prace przy sposobie oznakowania inwestycji miejskich, w tym kaponiery i dworca głównego, przy współpracy ZTM-u Plotu oraz spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ponadto również zakończyła się, myślę, że udana promocja też szkolnictwa zawodowego przy udziale współpracy Wydziału Oświaty oraz Biura Promocji, które również było w to zaangażowane. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, 16 maja odbyły się w naszym mieście otwarte ogólnopolskie wieślarskie regaty długodystansowe. Regaty były połączone z festynem zorganizowanym z okazji jubileuszu działalności Przystani Poznania. Ponadto warto wspomnieć o sukcesach też naszych sportowców z Poznania. W zakończonych na sztucznym torze w czeskich Raticach Mistrzostwach Europy Seniorów w kajakarstwie poznańscy zawodnicy zdobyli złoty medal i srebrno w konkurencji C1, czyli Kanadyjki na 1000 metrów zdobyli kanadyjkarz poznański Warty Tomasz Kaczor, który po zaciętej walce przegrał złoto jedynie o 1 sekundę i 8 setnych, co warto wspomnieć. Złoty medal w konkurencji K1 na 500 metrów zdobyła Ewelina Wojnarowska. 16-17 maja również poznańskie osady zdobyły 4 medale w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie, które zostały rozegrane w portugalskiej miejscowości Montmero. 18 maja odbyła się konferencja prasowa, co jest moim zdaniem z kolei ważne, jako zapowiedź organizowanej w naszym mieście pomiędzy 29 a 31 maja Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Poznań będzie właśnie gospodarzem tegorocznych Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Zapowiada się duża, duża impreza sportowa. W tej konferencji wziął udział również pan prezydent Jaśkowiak. Ponadto w miniony weekend, właściwie w ostatnich dniach majowych, na terenie Placu Wolności została zorganizowana plaża Wolności, w ramach której zostały zorganizowane mecze, turnieje siatkowej piłki plażowej kobiet i mężczyzn oraz eliminacje mistrzostw Polski w piłce siatkowej plażowej dla mężczyzn. Jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, w dniach 7 i 8 maja, przypomnę, że pracujemy w tej chwili nad diagnozą potrzeb mieszkaniowych zgodnie z zaleceniem i sugestią radnych miasta Poznania. 7 i 8 maja odbyła się kolejna seria warsztatów poświęconych problematyce mieszkaniowej oraz potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta. Warsztaty te były dedykowane tym razem dla grup seniorów, studentów oraz absolwentów, a także przedstawicieli rad osiedlowych oraz rodzin z dziećmi. Zgłoszone podczas warsztatów spostrzeżenia i sugestie pozwolą zespołowi badawczemu opracować kwestionariusz badawczy uwzględniający najważniejsze kwestie wymagające rozważenia przy określeniu kierunków polityki mieszkaniowej. Jak wiecie Państwo, chcemy tę pracę zgodnie z ustaleniami zakończyć 30 września, jeśli chodzi o diagnozę potrzeb mieszkaniowych, a z końcem listopada wyprowadzić, jakby przygotować kierunki polityki mieszkaniowej. Jeśli chodzi o Radę Osiedli, najważniejsze informacje, to wspomnę, że 8 maja na osiedlu Wilda odbył się odbiór zmodernizowanych skwerów u zbiegu ulicy Robocza, Fiałkowskiego, Bergera, Czarnieckiego oraz wzdłuż ulicy Roboczej. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. Osiedle Wilda przeznaczyło ten cel środki finansowe w wysokości 80 tysięcy złotych. Z kolei 12 maja na osiedlu Nowe Winogrady Wschód odbył się odbór końcowej inwestycji polegającej na zakupie i montażu zestawu takiego sportowo-rekreacyjnego. Urządzenia zostały zakupione i zamontowane na osiedlu Kosmonautów ze środków osiedla Nowe Winogrady Wschód. Transport. Tutaj warto wspomnieć, że 4 podmioty złożyły wnioski o udział w postępowaniu na koncesję pełnienia funkcji operatora zarządzającego przebudowanym rondem Kaponiera. Otwarcie wniosków nastąpiło 4 maja. Przypomnę, 4 podmioty. Celem stawianym operatorowi jest kompleksowe zarządzanie węzłem przesiadkowym, powierzchniami komercyjnymi, parkingiem w taki sposób, aby zminimalizować koszty utrzymania obiektu ponoszone przez miasto. To postępowanie jeszcze trwa. Zarząd Transportu Miejskiego, przeprowadził również akcję informacyjną dotyczącą modernizacji torowiska, która już trwa na ulicy Dąbrowskiego, na odcinku między ulicą Botaniczną a Żeromskiego. Ponadto rozpoczęliśmy konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji nowych stacji rowerów miejskich. Spośród 30 propozycji mieszkańcy wybierają 3 lokalizacje. Generalnie tych lokalizacji będzie 13, a 14, które zostaną ostatecznie zrealizowane. 13, a 14 będzie nowa stacja zbudowana na dworcu Sobieskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał również prace porządkowe w ostatnim okresie na terenie 40 parków miejskich, cmentarzy zasłużonych Wielkopola, a także 115 zieleńców. Były to prace głównie związane z utrzymaniem porządku i wiosennymi takimi pracami czystościowymi. Zbliżając powoli do końca, to tylko wspomnę o tym, że w dniach 16-17 maja w parku Wilsona przed Palmiarnią Poznańską, tutaj już jakby w obszarze zieleni, odbył się kiermasz inaugurujący 22. edycję konkursu Zielony Poznań. Podczas kiermaszu przyjmowane były zgłoszenia do konkursu. To jest coroczna akcja, w którą miasto jest zaangażowane od 22 lat. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, to wspomnę, że zleciliśmy udzielenie procedury zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu miejskiego w kolejnych lokalizacjach w kwocie 650 tysięcy złotych. W tym roku chcemy objąć monitoringiem miejskim szczególnie rejon osiedla Główna na terenie Nowego Miasta. Natomiast 7 maja Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadził procedurę odbioru komisyjnego końcowych prac dotyczących monitoringu wizyjnego w rejonie ulicy Bukowska z Bąszyńska, Rynek Łazarski Małeckiego, Rynek Łazarski Dmowskiego, Hetmańska Dmowskiego, Hetmańska Kolejowa, Hetmańska 28 czerwca, Hetmańska Rolna i Rondo Starołęka. W wyniku zrealizowanej inwestycji, przypomnę, zbudowano 17 kamer, w tym 9 kamer obrotowych i 8 kamer stacjonarnych. Z kolei w ramach działań Straży Miejskiej, w ramach monitoringu, który jak wiadomo obsługuje Straż Miejska, zaobserwowano 327 zdarzeń wymagających podjęcia interwencji. Ponadto zarejestrowano 474 przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy przez kierowców, a w okresie sprawozdawczym strażnicy zabezpieczyli 26 zgromadzeń, festynów oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, religijnym oraz społecznym. Dodam tylko, że pan prezydent Jaśkowiak również w zeszłym tygodniu na uroczystej gali razem z rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyznał uroczyście nagrodę, Poznańską Nagrodę Literacką, która jest zainaugurowana w tym roku. Jury przyznało pierwszą nagrodę tutaj pani Kirze Pietrek, która była pierwszym laureatem właśnie nagrody literackiej imienia Stanisława Barańczaka. Z kolei nagrodę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza uzyskał pan Zbigniew Kruszyński. Jeśli chodzi o Wartę, tylko wspomnę, że tak jak mówiłem, trzy plaże, trzej operatorzy zostali wyłonieni. Ponadto w ramach działań, które przewidujemy od czerwca, zostaną uruchomione jeszcze przystań jachtowa przy Cyplu, przy Moście Chobrego. Będą również rozmieszczone w czterech lokalizacjach pomosty pływające, które będą zarówno przy plażach miejskich, jak i również przy ulicy Marii Panny. Ponadto również na terenie Chwaliszewa zostanie otwarta wypożyczalnia sprzętu wodnego. Ponadto w miniony weekend sprzątaliśmy razem z społecznikami zajezdnię Madalińskiego, dawno zajezdnię Madalińskiego. Tutaj w ten projekt zaangażowane jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, także Rada Osiedla Wilda, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych oraz Stowarzyszenie Wildzianie. Chcemy, aby w to lato, począwszy od najbliższego weekendu, odbywały się takie cykliczne, co weekendowe imprezy dla mieszkańców Wildy, które będą przyciągać w tą przestrzeń właśnie mieszkańców. Będzie można również oglądać stare tramwaje, ale nie tylko. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem pilotażowo, tak żeby można było wypracować docelową wizję tego miejsca. Na zakończenie jeszcze wspomnę, że pan prezydent Jaśkowiak, będąc w ubiegłym tygodniu w Assen w Holandii, podpisał razem z burmistrzem miasta Assen porozumienie o kontynuacji naszej współpracy pomiędzy naszymi miastami. Mowa dotyczy przede wszystkim wspierania działań władz lokalnych przyczyniających się do rozwoju obu miast, poprawy jakości życia. Przypomnę, że Assen jest miastem partnerskim Poznania od roku 1992. I tę informację, panie przewodniczący, jeszcze uzupełnimy o pakiet takich działań społecznych, tylko poproszę panią prezydent Agnieszkę Pachciarz i jeszcze pan prezydent Włodarski o tematykę tutaj rowerową.
Znaczy, ja chciałem tylko przypomnieć, że tytuł tego punktu sesji jest to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Być może trzeba będzie wprowadzić punkt, co słychać w mieście, ale dobrze. Także bym prosił jednak bardziej się skupić na pracach prezydenta i panów prezydentów niż na tym, co słychać w mieście, tak? Proszę bardzo. Pani prezydent. Nie, teraz pani prezydent Pachciarz nie chce nic powiedzieć?
Chcę, oczywiście.
No bo teraz zniknęła, ale to proszę, pani prezydent Pachciarz.
Tak, dziękuję bardzo, nie działał tu przez chwilę. Szanowni Państwo, ponieważ zainteresowaniem wśród Państwa cieszyła się jedna ze spraw incydentalnych, czyli mam na myśli kontrolę w Domu Pomocy Społecznej Zamenhofa, ale ona ma głębszy systemowy sens. Pozwolę sobie chwilę tym zająć Państwa uwagę oraz jeszcze o dwóch elementach pracy w ostatnim okresie powiedzieć. Ta kontrola rozpoczęła się także po Państwa zapytaniach, ale po informacjach między innymi medialnych dotyczących potencjalnie nieprawidłowej opieki i nadzoru nad podopiecznymi w tym DPS-ie. Kontrola, jak już Państwo poprzednio informowałam, miała bardzo szeroki zakres od spraw indywidualnych części podopiecznych. Dosyć duża grupa została objęta badaniem bardzo dokładnym, ale także kwestiami organizacyjnymi i personalnymi w tym DPS-ie. I chciałam króciutko o wynikach, ponieważ wyniki tej kontroli i wprowadzone procedury, takie zalecenia dostał dyrektor tego DPS-u i do połowy czerwca ma to zrealizować, będę chciała także jakby zalecić w pozostałych DPS-ach, bo myślę, że one mają sens dla ulepszenia organizacji i relacji z podopiecznymi, ich rodzinami, a niekoniecznie wynikają wprost z przepisów. Rzeczy, które zostały stwierdzone w tej kontroli, to nieprawidłowy, czy nie w pełni prawidłowy nadzór nad personelem, niewystarczająca bezpośrednia jakby bezpośredni nadzór i kontrola także dokumentacji na szczeblu kierownika oddziału i kierownika zespołu socjalnego, czyli między innymi te elementy pojawiły się w znanych Państwu informacjach i które mieliśmy także w zapytaniach. Nieprawidłowe lub nierealizowanie procedur dotyczących stosowania przemocy między mieszkańcami, ale także przemocy wobec naszego personelu. Braki w dokumentacji dotyczącej czynności opiekuńczej, terapeutycznych czy socjalnych. Nie była ta dokumentacja bardzo zła, ale w części rzeczywiście były dość poważne braki nie odzwierciedlające w pełni rzeczywiście wykonanych czynności, jakby brak dowodu także na nie, ale także braki dotyczące jakby dowodów nadzoru. No, oprócz tego, że coś się wykona, jeszcze trzeba udokumentować, że to rzeczywiście było zrobione. Także rzeczą nową, którą uważam, że powinniśmy wprowadzić, to także z wniosków zespołu kontrolnego wynikało, że ponieważ jest dosyć specyficzna sytuacja, my świadczymy usługi opiekuńcze w części terapeutyczne i socjalne właśnie związane z pobytem, to jest dom pomocy, znaczy dom zastępujący dom mieszkalny tym osobom, a relacje z podmiotami świadczącymi usługi lecznicze to są relacje z podmiotami zewnętrznymi. To jest lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa lub ewentualnie pielęgniarka opieki długoterminowej i to są podmioty nam niepodległe zupełnie. Także w tym zakresie zwróciliśmy się do NFZ-u o kontrolę w ich, czy z prośbą o rozważanie kontroli w zakresie tych podmiotów, które w tym DPS-ie świadczyły na rzecz naszych podopiecznych usługi, bo my dostępu do dokumentacji leczniczej nie mamy i mieć nie możemy. Ale jednocześnie uważam, że brakiem ewidentnie stwierdzonym to jest udokumentowanie formy relacji z tymi podmiotami. Jeżeli nasz personel opiekuńczy ma spostrzeżenia lub uwagi dotyczące stanu zdrowia, potrzeb zdrowotnych, obserwacji co do sposobu działania na przykład środków przeciwbólowych, to powinno to być odnotowane i przekazane w sposób formalny, tak żeby można było te działania później zweryfikować. Więc ten brak właściwej, znaczy to właściwie trudno zarzucić jako brak, bo to jest jakby potrzeba nowej procedury, którą widzimy, bo z przepisów to wprost nie wynika, ale dla dobrego funkcjonowania DPS-u i dla większego komfortu podopiecznych jest to wskazane. Także system komunikacji między samymi pracownikami DPS-u, którzy się zmieniają, są zmiany ich pracy i są kolejne osoby, które do pracy przystępują, także powinien być bardziej sformalizowany. Jak już wspomniałam i teraz i poprzednio, przedmiotem kontroli była także kwestia z polityki personalnej w tym domu opieki i tam pewien element nieprawidłowy to jest to, że nabór, mimo że sam nabór na stanowisko szeregowe został przeprowadzony prawidłowo, to tej osobie powierzono stanowisko kierownicze, nie badając jakby w naborze w ogóle podstaw czy predyspozycji i to jest pewien mankament wykazany. Niezależnie od wyników kontroli i uwagi zwróconej w tym zakresie dyrektorowi, już w momencie, kiedy to zespół kontrolny wykrył, taka rozmowa moja z dyrektorem o charakterze merytorycznym albo nazwijmy bardziej dyscyplinującym się odbyła, żeby ten nabór odbywał się inaczej i że jednak osoba, która zajmowała stanowisko kierownicze i pełniła jeszcze jedno jako PO inne stanowisko kierownicze, nie ma żadnych przesłanek ani podstaw, zwłaszcza przy wykrytych, przy tych uwagach, żeby to było uchybieniach, była nadal kontynuowana i taką dyspozycję pan dyrektor otrzymał i ją zamierzał zrealizować, z tym, że przeszkodą jest trwałe przebywanie na zwolnieniu lekarskim, ale myślę, że to jest jasny kierunek działań tego DPS-u. Nie można zarzucić to, co w mediach było podnoszone i w pytaniach od Państwa, że osoba, która skądinąd zaprzestała tam swojej pracy, nie powinna być przyjmowana. To nie można było sformułować uchybienia czy nieprawidłowości pod względem prawnym. Pozwoliłam sobie to raczej wskazać dyrektorowi jako wysoką niefrasobliwość w polityce personalnej, aczkolwiek formalnie nie sposób zarzucić przyjmowania kogoś, kto gdzie indziej stracił pracę. Myślę, że na stanowisko kierownicze ubiegać się formalnie nie mógłby, ale na szeregowe owszem, tak? Tylko warto się zastanowić, czy akurat to jest najlepszy kierunek dla naszych podmiotów. I tak jak Państwu powiedziałam, to jest ta kontrola, oprócz wyprostowania tych rzeczy, które jako uchybienia zostały tutaj wskazane i było ich kilkanaście i zaleceń jest kilkanaście i nie są one byle jakie, tak? To, że coś się nie nazywa naruszeniem prawa nie znaczy, że to jest rzecz błaha, ale myślę, że przede wszystkim i dlatego pozwalam sobie Państwu zajmować czas, jest to materiał jakby na przyszłość dla naszych podmiotów, żeby usprawnić i także poczucie odpowiedzialności zwiększyć w naszej kadrze. Także będę temu bacznie się przyglądała i myślę, że w jakiejś nieodległej przyszłości podzielę się z Państwem refleksjami na temat wyników tej kontroli. Już w trakcie kontroli wprowadziliśmy jako zadanie premiowe, bo takie miałam możliwości, przeprowadzenie badania ankietowego, wzory ankiet, badania satysfakcji. Pensjonariuszy mają przygotować same DPS-y, ale tylko wzory i wydział to zweryfikuje, ale badanie satysfakcji pensjonariuszy przeprowadzą pracownicy wydziału, nie pracownicy DPS-ów. A co oczywiście nie umniejsza jakby jakości i ciężaru ich pracy, tak? Mają trudnych pensjonariuszy, to są lub wymagających staranności opieki. Ja odwiedzam po kolei podległe mi jednostki. Naprawdę i przekrój, i stan chorobowy osób jest bardzo zróżnicowany i to jest ciężka praca, ale z szacunkiem podchodząc do tej pracy i tak wymagania powinny być nawet może wyższe niż przeciętne, jeżeli o staranność i o podejście do pensjonariuszy chodzi. Pozwolę sobie także w zakresie spraw tych bieżących z ostatniego okresu, od ostatniej sesji powiedzieć o kolejnym, myślę, że udanym dniu porad lokatorskich. To już było trzecie z rzędu. One odbywają się, przypomnę, we współpracy z Izbą Radcowską, gdzie grupa radców i aplikantów przygotowana merytorycznie, co już co naprawdę widać, przychodzi na te porady. Byłam troszkę zaniepokojona po drugim takim dniu, kiedy przyszła tylko połowa osób, która się zgłosiła i zapisała, ale okazało się, że to była tylko chwilowy spadek formy, bo na trzeci dzień porad przyszło więcej osób niż się zapisało i wszystkie one zostały właściwie potraktowane. Dzień był wydłużony, znaczy piątek do wieczora, żeby wszystkimi osobami się zająć. Jeszcze powiem, że w ramach tych porad także pracują pracownicy wydziału, że to nie jest tylko czysta porada prawna, tylko od razu pracownicy wydziału udzielają praktycznych informacji o wnioskach, mają wzory wniosków, jak dalej należy postępować. Także jest to współpraca urzędników i prawników w zakresie tych porad lokatorskich właśnie. I może niektórzy z Państwa, zwłaszcza komisja, która z nami współpracuje, się nami zajmuje, w ramach pilotażu wie, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, że będziemy tą kwestię koordynacji opieki społecznej i zdrowotnej rozwijać. Ogłosiliśmy i rozpocznie się po zebraniu grupy 10 podopiecznych pilotaż asystenta seniora, który ma na celu koordynację wolontariatu, pomocy leczniczej i społecznej, a także takie metody bezpośredniego jakby wzywania osoby, która na telefon czy ma zareagować, tak, w zależności od potrzeb osoby, która jest w ramach tej opieki w tym pilotażu. Celem jest to, żeby z tego wyciągnąć wnioski, które te elementy działają i są skuteczne. Bardzo tu liczę na wolontariat i na, bo wolontariusze w różnym wieku będą w to zaangażowani i wolontariusze będą przydzieleni do seniorów, ale chodzi mi o ten element współpracy służb socjalnych z medycznymi. Będziemy się temu przyglądać. Ten pilotaż potrwa do końca października, a dedykowany jest grupie tych seniorów, którzy już potrzebują wsparcia w domu, tak? Bo tutaj podzieląc sobie tą pracę na etapy i na grupy podopiecznych, to jest dedykowane tej właśnie grupie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowny panie przewodniczący, w pełni się zgadzam z pana stwierdzeniem, że jesteśmy w punkcie informacji o pracach prezydenta miasta Poznania, ale nie inaczej jak pracami prezydenta jest to wszystko, co dzieje się za sprawą prac prezydenta, jego zastępców i podległych wydziałów, czy to różne zadania, konsultacje, imprezy, wydarzenia, różne postępowania administracyjne, bo ktoś tą pracę organizuje. Kiedy ja na przykład mówię o wyłonionym przetargu na przykład na plaże miejskie, to przecież jest to zadanie, które jest tym również osobiście zaangażowane. Wiadomo, że technicznie pewne rzeczy ja nie realizuję, czy moja koleżanka Agnieszka Pachciarz, czy pan prezydent Budarski, czy pan prezydent Jaśkowiak. Tutaj w tej informacji chyba tylko dwie takie rzeczy się pojawiły, które być może już na przyszłość nie będę mówił. Dwa wydarzenia sportowe, w których brali nasi sportowcy i to przyjmuję jako skądinąd. Być może uwagę, że to bezpośrednio rzeczywiście, ale to chciałem się podzielić tą informacją. Natomiast pozostałe wszystkie rzeczy dzieją się za sprawą prac prezydenta jako instytucji, jako osoby, która nadzoruje te wszystkie działania, ale generalnie oczywiście jak najbardziej jest to punkt rządzący informacji prezydenta, o pracach prezydenta i takowe zawsze na ogół przeze mnie, ale też przez nas takowe są i będą oczywiście zgodnie z sugestią i informacją przedstawiane. Jeszcze pan prezydent Budarski, bardzo proszę.
To będzie punkt sukcesy sportowe, tak? Taki punkt będzie na sesji. Pan prezydent Budarski, proszę. Tak, proszę przeskoczyć pana prezydenta Budarskiego. O.
Nie, bo tam pan
znaczy, radny. Nie proszę
pan, no właśnie przeskoczyłem pana przewodniczącego, bardzo dziękuję. No, tutaj w pełni wpisując się w ocenę prezydenta Wiśniewskiego, chciałbym państwu radnym zaproponować nadrobienie pewnych zaległości, które dotyczą wzajemnej komunikacji. dotyczą główny problem audytu rowerowego metodą bypass. Pojawiły się z Państwa strony zarzuty o niewłaściwe informacje ze strony oficera rowerowego poprzez wysłania pisma do klubu radnych. Także pewne spostrzeżenia dotyczące niewłaściwej informacji o pracy pana Wojtka Makowskiego. W związku z tym pozwalamy sobie Państwu zająć chwilę czasu. Poproszę pana Wojciecha Makowskiego tutaj do mównicy. Spróbujemy Państwa także tym wystąpieniem zachęcić do udziału w audycie rowerowym, który nie jest stricte wydarzeniem czy też organizacją urzędową. Jest pewnym procesem społecznym, po którym mamy sobie odpowiedzieć, jakie władze miasta powinny podjąć działania dotyczące poprawy infrastruktury rowerowej, i to są pytania i odpowiedzi, które dotyczą, myślę, szeroko pojętej władzy miasta Poznania, nie tylko prezydenta, ale także radnych miejskich. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że wystąpienie pana Makowskiego Państwa zachęci do tego, żeby mimo krytycznych opinii wyrażanych także na portalach społecznościowych wziąć udział, Państwa przedstawiciele wzięli udział w tymże audycie rowerowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę państwu dziś przedstawić siebie i mój pomysł. Moje zaproszenie do wzięcia udziału w audycie polityki rowerowej spowodowało sporo komentarzy w ostatnich dniach. Niektórzy mówili, że taki audyt powinienem zrobić sam. Inni co prawda nie negowali zespołowego sposobu pracy, ale uznali formę zaproszenia za nieodpowiednią. Wszystkich, którzy poczuli się zaproszeni w sposób nieodpowiedni, bardzo serdecznie przepraszam, a swoje zaproszenie chciałem ponowić już osobiście. Najpierw jednak chciałem powiedzieć parę słów o swoim stanowisku. Generalnie jego utworzenie wypływa chyba z przekonania, że potencjał rowerów w zaspokajaniu potrzeb transportowych mieszkańców miast jest bardzo duży i trzeba ten potencjał uwolnić. Tak zrobiono w dziesiątkach miast podobnych skalą do Poznania. Tutaj chociażby kilka przykładów, także miasta, gdzie jest zimniej. Moja praca to właśnie uwalnianie tego potencjału. Oficer rowerowy dla niektórych brzmi dziwnie i w istocie jest to tylko zwyczajowa nazwa. Oficjalnie zajmuję stanowisko do spraw polityki rowerowej w Wydziale Transportu i Zieleni w Oddziale Programowania, a moje zadania to planowanie, koordynacja i rozliczanie działań dotyczących polityki rowerowej, współpraca z organizacjami rowerowymi i udział w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów. Tematyką rowerową, już udało mi się zorientować, zajmuje się w Poznaniu bardzo wiele instytucji miejskich, nie tylko ZDM, ale też ZTM, rowerami miejskimi i parkingami rowerowymi na węzłach. Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się wartostradą, MPU zajmuje się wyrysowywaniem dróg rowerowych w plany miejscowe, Wydział Oświaty zajmuje się stawianiem wiat rowerowych przy szkołach, Brama Poznania zajmuje się promowaniem traktu cesarsko-królewskiego jako szlaku wycieczek rowerowych i do tej pory koordynacja pomiędzy tymi instytucjami wydaje się, że była dosyć wątła. Henry Kissinger powiedział kiedyś, gdzie mam dzwonić, jeżeli chcę rozmawiać z Europą, dajcie mi nazwisko i numer telefonu. A tak samo można by było pytać, jaki jest numer telefonu do Poznania w kwestiach rowerowych. Teraz już ten numer jest 878-4501. Stanowisko oficera rowerowego...
Chwileczkę, bo państwo radni nie zapisali, aby pan wolniej powtórzył.
Proszę trochę wolniej ten numer telefonu, bo na pewno chętni będą dzwonić.
Pojawi się na koniec zewnętrzny 4501 w urzędzie.
Ale ten główny proszę podać.
878-4501. Stanowisko oficera rowerowego powstało po latach zabiegów organizacji rowerowych. Powołanie oficera było częścią takiego pakietu 5 rowerowych postulatów, jakie wysunęła sekcja rowerzystów miejskich w zeszłym roku przed wyborami. I prezydent zadeklarował, że te postulaty przyjmuje. Wszystkie. Tak więc mówię tutaj o tych 5 postulatach. Tutaj je mam wyświetlone, czyli audyt polityki rowerowej, standardy infrastruktury rowerowej, nowe, wieloletni program budowy infrastruktury dedykowanej, wieloletni program uspokojenia ruchu i właśnie oficer rowerowy. I te 5 postulatów staramy się stopniowo realizować. I zaczynając właśnie od oficera rowerowego, no, który realizuje kolejne 4. Nie jest to pierwsze takie stanowisko w Polsce, ale mniej więcej 20. Mapa, którą mam tutaj, ta z większą ilością kółek, to na koniec 2014 roku, pokazuje, ile tych oficerów było. Teraz oficerów jest już więcej, dołączyłem nie tylko ja, ale też chociażby oficer rowerowy wojewódzki na Mazowszu. Podobnie zresztą jest w innych krajach, wszędzie tam, gdzie stawia się ambitne cele w zakresie wzrostu ruchu rowerowego. Tak jak mówiłem, audyt rowerowy to również część tego pakietu postulatów organizacji rowerowych i również ten postulat realizujemy, właśnie zaczynamy. Audyt rowerowy to audyt całej polityki rowerowej, nie tylko ścieżek, nie tylko infrastruktury, ale wszystkiego, co dotyczy rowerów, chociażby planowania przestrzennego, chociażby podejmowania decyzji w urzędzie dotyczących kwestii rowerowych, i będziemy go prowadzić według sprawdzonej europejskiej metody BIPAD, wdrożonej już przez mniej więcej 200 miast i regionów w kilkudziesięciu, bodajże w 24 krajach. Jest to rodzaj planów zrównoważonej mobilności zalecanych przez Komisję Europejską. Jego wykonanie może ułatwić pozyskanie dodatkowych pieniędzy na politykę rowerową. Audyt BIPAD to partycypacyjny sposób wypracowywania nie tylko oceny, ale też, co może ważniejsze, planu działania. Chodzi o to, żeby z jednej strony wczuć się w mieszkańca chcącego jeździć rowerem na co dzień, ale z drugiej strony też zapuścić taki batyskaw do wnętrza urzędu, zdiagnozować, co tam działa niedostatecznie dobrze i zdecydować, co zmienić, co jest priorytetem, jeżeli chodzi o zmiany. Metoda ta polega na wspólnej pracy polityków, urzędników i mieszkańców, użytkowników rowerów, w tym przedstawicieli organizacji rowerowych. Tutaj może takie zdjęcie z takiej grupy przy pracy, którą miałem przyjemność moderować w Gdyni, kiedy jeszcze nie byłem urzędnikiem tutaj w Poznaniu. Wspólnie w tym procesie przyjmiemy perspektywę mieszkańca, przejedziemy się po reprezentatywnych dla Poznania trasach, a potem porozmawiamy, co jest nie tak, ale też co jest dobre, dlaczego to tak wygląda i jakie trzeba przyjąć priorytety zmian. Zaręczam Państwu, że odpowiedzi urzędników są zupełnie inne, kiedy spokojnie sobie siedzimy na komisji, a zupełnie inne, kiedy razem będziemy musieli nadkładać kilometr rowerem, bo w jakimś projekcie ktoś nie pomyślał o rowerach, albo razem stać kilka minut na sygnalizacji. Dlaczego oficer nie może zrobić takiego audytu sam? No po prostu dlatego, że to nie działa. Oficer rowerowy, który jest osamotniony, sam pracuje nad swoimi projekcikami, których nikt wokół nie rozumie, jest takim urzędowym Robinsonem Crusoe, jest skazany na porażkę. W Polsce na tej mapie, którą pokazywałem, jest co najmniej kilka przykładów takich zmarnowanych etatów oficerów rowerowych, którzy pracują w całkowitej samotności, i nie będziemy w Poznaniu powtarzać tego błędu. Tak jak mówiłem, wszystko jest po to, żeby przyjąć perspektywę użytkownika, który może być kobietą, mężczyzną w wieku młodszym, bardziej zaawansowanym, osobą silniejszą, osobą słabszą. Dlatego mam nadzieję, że nasza grupa audytowa będzie różnorodna. Zapraszam nie tylko tych najbardziej zaprawionych w jeździe na rowerze. Tutaj na Facebooku się pojawiły takie deklaracje, że niektórzy się już wybierają na siłownię. Nie jest to potrzebne. Zapraszam również tych, którzy chcieliby jeździć, ale tak naprawdę nie są pewni, czy kondycyjnie sobie poradzą. Zdanie takich osób też dla nas jest bardzo ważne, dlatego też na przejazdy oferujemy jako opcję rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Tak więc jeszcze raz zapraszam do dołączenia do grupy ewaluacyjnej. Mam nadzieję, że kilkoro z Państwa się zdecyduje. Tutaj dziękuję za zgłoszenie radnego Wierzbickiego, które wpłynęło już jakiś czas temu, ale dziękuję też za facebookowe zgłoszenie radnego Lewandowskiego z ostatniego wieczoru. Mam nadzieję, że się potwierdzi. Ale też od razu zapraszam do lektury raportu z tego procesu wraz z planem działania, który powinien się pojawić w sierpniu jako produkt tego procesu. Zapraszam wszystkich do kontaktu we wszystkich rowerowych sprawach i serdecznie dziękuję. Tak. Tak, elektryczne są tylko ze wspomaganiem, w związku z tym trzeba podołować. Ale nie tak mocno.
Dziękuję. Rozumiem, że to wszystko. Pytania pani Katarzyna Kretkowska jest jeszcze, czy już nie ma? To ja się zapisałem do głosu. Pan prezydent co prawda wychodzi, a ja chciałem właśnie zaproponować, że bo ja boję się jednego, że jeżeli teraz każdy krytykowany przez nas urzędnik w ramach informacji prezydenta miasta Poznania będzie z pół godziny tutaj opowiadał o tym, że on nie jest taki zły, jak my uważamy, to jest dobra metoda, żebyśmy przestali krytykować urzędników, zwłaszcza jeśli sesja będzie trwała do godziny 19, 20 czy 22. Ja myślę tak, że bardzo ciekawie, co pan oficer rowerowy powiedział, ale można było to w ramach prezydium czy w ramach prezydium rady, można było to ująć jako osobny punkt, po prostu informacja oficera rowerowego o przygotowywanym audycie i myślę, że to zupełnie inaczej. My byśmy też się mogli przygotować i ewentualnie zadawać pytania, a wcześniej jakaś krótka informacja. Natomiast panie prezydencie Wiśniewski, rzeczywiście no, może nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak rozległych prac informacji pana prezydenta, ponieważ informacje pana prezydenta Grobelnego były niezwykle zwięzłe, chociaż jak pan zaczął mówić o tych medalach Mistrzostw Europy naszych kajakarzy, to stwierdziłem, że pewnie również maczał w tym palce pan prezydent Jaśkowiak. Zaraz mi się przypomniał wódz Korei Północnej, który zawsze pojawia się w takich momentach, na przykład tutaj pan prezydent Jaśkowiak się pojawił, podyktował wskazówki naszym zawodnikom, którzy skrzętnie w kajecikach zapisali, a następnie startując jeszcze łączyli się z nim telepatycznie, tak jak to ma miejsce w Korei Północnej. Myślę, że nie o to chodzi. Chodzi generalnie rzeczywiście o te najważniejsze prace prezydenta, natomiast każde inne tematy, czy temat pani prezydent Pachciarz, mógł być to moim zdaniem zgłoszony do sesji jako osobny temat. Tak? Ale mam pytanie. Pytanie mam o Asen, bo w mediach pojawiła się informacja, że mamy nowe miasto, z którym współpracujemy i jest to Asen, a przecież wiadomo było, że z Asen już od dawna współpracujemy. Co takiego zmieniło się we współpracy z Asen, żeby podać informację do mediów, że jest to nowa jakość współpracy, praktycznie nowa współpraca? Jaka nastąpiła zmiana w kontaktach z Asen, bo to akurat nie zostało uwypuklone?
Panie Przewodniczący, co...
Tak, proszę mikrofon.
Raz, dwa. Panie Przewodniczący, ja wspominałem w informacji, że ta umowa dotyczyła przedłużenia współpracy z Asen. To już była tutaj mam informację, po raz piąty już taka umowa o przedłużeniu współpracy, bo to nie jest, jak pan słusznie zauważył, miasto nowe partnerskie. Ta współpraca, o czym wspominałem, trwała od roku 1992 i to jest po prostu odnowienie tej współpracy, kontynuowanie, przedłużenie. Także to jest po raz piąty już taka umowa o przedłużeniu naszej współpracy podpisana. Także to nie jest nic nowego, ani nowe miasto, bo wiadomo, że Asen jest tym miastem partnerskim, natomiast jest to po prostu przedłużenie i chęć deklaracji o woli dalszej współpracy pomiędzy naszymi miastami.
Czy panie prezydencie, wobec tego, jak nie będzie przedłużenia takiej umowy z innymi miastami, to z automatu przestajemy z nimi współpracować? Jaka jest różnica?
Powiem tak, w tej chwili to jest dobre pytanie w ogóle pan zadał, to od tego zacznę, dlatego że tak naprawdę jako miasto Poznań na pewno stoimy przed taką dyskusją na temat w ogóle strategii współpracy zagranicznej jako miasto Poznań z różnymi partnerami. Pan doskonale wie, ja też wiem, jako ludzie, którzy też wiele lat pracowali w Radzie Miasta, że mamy różne umowy partnerskie z różnymi miastami. Jedne są aktywne, drugie są mniej aktywne. Bardzo różne są konteksty historyczne podpisywania niektórych umów. I na pewno warto sobie wspólnie wypracować taką, nazwijmy to, nie chcę używać słowa strategia, bo to zaraz będzie brzmiało pompatycznie, ale chęć współdziałania z różnymi miastami. Jeśli chodzi o umowy partnerskie, bardzo różnie to wygląda. Niektóre nie mają takich właśnie takiego charakteru, że są odnawiane co jakiś czas, po prostu jest umowa raz podpisana był to na czas nieokreślony. W przypadku ASEN widocznie w roku 1992 tak zdecydowano, że to jest odnawiane co jakiś czas. Może to jest dobre, bo przynajmniej ta, widać, że ta współpraca trwa, bo są też takie miasta, z którymi rzeczywiście ten kontakt na przestrzeni lat się gdzieś tam urwał, ale niektóre, jak na przykład Brno, po wielu latach takich, powiedziałbym, się na nowo ożywiły.
Dziękuję. Pani Katarzyny Kretkowskiej nie ma, to proszę skreślić z listy oczekujących. Pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Makowskiemu, że zechciał przyjść i chociaż chwilę opowiedzieć o swoich planach. Chciałbym domyślać się, że to nie jest wszystko, co pan ma do powiedzenia, że tylko pewna zajawka. Zachęcam do tego, żeby znaleźć sposób na współpracę, może nie na forum całej Rady, ale z grupą radnych, którzy chcą się tym zająć, być może z którąś komisją, bo myślę, że cały problem, który powstał, wynika z braku jakiejkolwiek komunikacji i pewnie w głębi ducha przyzna pan, że gdyby ktoś chciał z panem współpracować i przysłał panu informację, że za tydzień czy za dwa mamy podjąć wspólne działanie. Ono jest świetne i proszę się tego podjąć, bo tak robią w 200 miastach na świecie. To pan by pewnie również miał wątpliwości, czy to jest właściwa metoda współpracy. I mówię to nie dlatego, żebym jakąś specjalną próżność chciał prezentować, że trzeba do mnie przyjść i o coś poprosić, tylko że jeśli mamy mówić o pewnej jakości współpracy, to ta jakość współpracy powinna się realizować we wszystkich kierunkach. A pracując wspólnie w samorządzie, mamy być partnerami w tej współpracy. Więc im więcej informacji będziemy sobie nawzajem przekazywali, tym ta komunikacja i późniejsza współpraca będzie lepsza i łatwiejsza. I uniknęlibyśmy wtedy być może, przepraszam za taką szczegółowość w tej chwili, takich sytuacji jak to, że w tym programie zagraniczny wyjazd zaplanowany jest akurat w czasie, kiedy w Poznaniu jest święto miasta i jest sesja uroczysta, więc raczej należy się spodziewać, że radni, nawet chętni do współpracy, będą wtedy na sesji uroczystej albo będą mieli problem, co wybrać. Więc planując takie rzeczy też należałoby zastanowić się, jaki jest kalendarz innych zdarzeń. Ale to już jest uwaga bardzo na marginesie, ale tylko po to, żeby zilustrować, że gdybyśmy ze sobą częściej rozmawiali, to być może różnych trudnych sytuacji łatwiej byłoby nam uniknąć. I myślę, że wiele uwag, które się pojawiło ostatnio, raczej wynika z poczucia niedostatku owej komunikacji niż czegokolwiek innego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Marek Sternalski.
Może zacznę od tego, że większość osób zabierających głos w tej sprawie od dawna jeździ na rowerze i może ten uśmiech spowodowała treść tego apelu o udział w tym audycie. No bo my znamy problemy, jakie są, jeżeli chodzi o tematy związane z rowerami w naszym mieście, z trasami rowerowymi. Zresztą co roku ma to odzwierciedlenie w poprawkach budżetowych, które wprowadzamy, a potem są realizowane. Chodzi o nowe stacje rowerowe, o to, aby przy każdej nowej inwestycji drogowej powstawały także ścieżki rowerowe. Ale dla mnie taki audyt ma sens tylko wtedy, kiedy ja się dowiem w pierwszej kolejności, jakie ze strony pana oficera rowerowego są sugestie, te wstępne, dotyczące polityki rowerowej naszego miasta. Ja bym poprosił może w tej chwili pana oficera rowerowego, pana Makowskiego, o to, żeby nam powiedział, co zauważył przez te dwa miesiące w naszym mieście, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę instytucji, gdzie są braki. No, to już jest ten czas, że powinniśmy się o tym dowiedzieć, bo nawet budując trasę takiego przejazdu, to trzeba wiedzieć, gdzie jechać. To nie powinno być przypadkowe wybranie trasy rowerowej. No, trzeba się odnieść do jakiegoś rzeczywistego problemu, który jest. Więc ja bym teraz poprosił pana oficera rowerowego, żeby przedstawił może to, co dotychczas zrobił, jak ocenia tą politykę rowerową w mieście Poznaniu. Bardzo bym prosił, jeżeli by pan mógł odpowiedzieć.
No ale może chociaż pokrótce te najważniejsze sprawy, które, jeżeli już zajęliśmy się tym tematem, to prosimy pana oficera rowerowego o odpowiedź na pytanie pana radnego. Jeżeli było to w ramach informacji prezydenta, są to pytania w ramach informacji, pan oficer powinien odpowiedzieć. Także proszę bardzo, udzielam głosu.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie mam zbyt wiele czasu, tak więc bardzo...
Ja myślę, że tak 5 minut to, co pan uważa za najważniejsze, nas usatysfakcjonuje.
Bardzo skrótowo może, dlatego że te różne obserwacje i sprawy, którymi się zajmuję, no musiałem już poprosić o kolejny segregator w wydziale. Jest tego naprawdę sporo. Tak więc wydaje mi się, że raport z audytu będzie taką przestrzenią, gdzie będzie można w sposób syntetyczny zobaczyć, jaka jest sytuacja nie tylko infrastruktury rowerowej dedykowanej, dlatego że będziemy jeździć nie po tych, tylko dlatego że infrastruktura rowerowa to nie są tylko ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe i chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, ale również no, cała część, wszystkie trasy, którymi rowerzyści się poruszają i w większości są to po prostu jezdnie i będziemy się zajmować całymi trasami. Będziemy, jeżeli chodzi o trasy, które zostaną, jak sądzę, wybrane, to będziemy pracować na trasach, które...
Dobrze, ale tutaj pan radny pytał konkretnie, co pan dzisiaj może powiedzieć o trasach rowerowych w mieście Poznaniu. I tylko to, jeżeli jeszcze pan nic nie założył, no to trudno, to...
Sporo zauważyłem, więc ciężko wybrać taką, i właśnie raport będzie taką syntetyczną, ale jednak wielostronicową informacją, jak to wygląda. Natomiast to, co rzuca się w oczy, to po pierwsze, brak spójności tras rowerowych, tak więc są odcinki, które są bardzo dobre, które sąsiadują z odcinkami, które są bardzo słabe. Brak jest też do tej pory takiego systemowego podejścia do bezpieczeństwa. Nie spotkałem się z taką głęboką analizą statystyk zdarzeń z udziałem rowerzystów. Tymczasem na pewno powinniśmy pracować nad poszczególnymi punktami, które są czarnymi punktami dla ruchu rowerowego. To często są inne punkty niż dla ruchu pieszego i dla ruchu samochodowego. To są inne punkty kolizji, które w inny sposób należy rozwiązywać. No i wydaje mi się, że dużą wadą jest to, że tak naprawdę nie ma żadnego wieloletniego programu budowy tras rowerowych, mimo że program rowerowy 2007-2015 został uchwalony w styczniu 2008 roku i proponuje pewne dosyć jasno zapisane priorytety, i one tam już zapisane są od 2008 roku, to cały czas realizacji tych priorytetów nie było. Kilka takich ulic, które już wtedy były priorytetowe, jak na przykład ulica Grunwaldzka, cały czas nie ma nawet projektu. Stąd też jedno z moich pierwszych działań to było zobligowanie ZDM-u, żeby zamówił chociażby koncepcję trasy rowerowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, dlatego że to właśnie ta ulica najczęściej pojawia się we wskazaniach czy to organizacji rowerowych, czy to ZDM-u, czy nawet ZTM-u, który stawia tę stację poznańskiego roweru miejskiego jako ta, która, no, co do której nie ma wątpliwości, że musi być. I mam nadzieję, że no, będziemy mogli możliwie szybko już poprosić państwa radnych o budżet na naprawdę dobry projekt rozwiązania ulicy Grunwaldzkiej.
Dziękuję. Pan radny Szesternalski. Dziękuję. Ja tylko chciałem jeszcze, to chciałem co prawda w pytaniach, ale wobec tego, że mówimy o trasach rowerowych, a wiąże się to z trasami rowerowymi, to chciałem pana prezydenta zapytać się, czy przewiduje się w Urzędzie Miasta wybudowanie prysznicy. Ponieważ z tego, co wiem, to jest jeden, najprawdopodobniej korzysta z niego pan prezydent, kiedy przyjedzie spocony rowerem. Natomiast gro urzędników wzorem pana prezydenta również dojeżdża do pracy w urzędzie i mieszkańcy skarżą się, że nie najlepiej pachną. W związku z tym chciałbym prosić o rozważenie przynajmniej dania przykładu innym pracodawcom, ponieważ jest to jeden z ważnych elementów, no jeżeli człowiek spocony potem siedzi w pracy, to nie jest to najlepszy komfort pracy, żeby dać przykład innym pracodawcom, rzeczywiście w urzędzie znaleźć miejsce na wybudowanie tylu prysznicy, żeby wszyscy rowerzyści, którzy dojeżdżają do pracy, mogli się odświeżyć, przebrać i mieli komfort pracy. Taka jest moja uwaga i to uwaga mieszkańców, którzy mają niestety z niektórymi rowerzystami kontakt na co dzień w Urzędzie Miasta Poznania. Jeszcze pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
W pełni zgadzając się z tym, że to nie do końca jest ten punkt porządku obrad, ale no, kontynuując głosy, które tu już padły, ponieważ nie tylko tutaj się pojawił pan oficer, ale też usłyszałem, jak się zwracano do pana oficera. W języku polskim ze słowem oficer powiązana jest konkretna ranga. Panie oficerze, to taka powiedzmy przekupka na rynku, jak nie wiedziała, jak się stopnie wojskowe nazywają, to mogła mówić. Więc teraz mam pytanie, czy to jest pan porucznik, pan kapitan, czy pan major, oficer starszy, młodszy. I jeżeli taka nomenklatura ma mieć w ogóle sens, chociaż wydaje mi się dziwaczna w Urzędzie Miasta, to rozumiem, że sens byłby wtedy, gdyby pan oficer określonej rangi, będę wdzięczny za poznanie tej rangi, miał jakichś, nie wiem, podoficerów i szeregowych, bo jeżeli jest sam jeden, to jest to czysta fikcja. Czy można by tą przedziwną manierę nazewniczą wyjaśnić? I takie mam pytanie do pana prezydenta. Dziękuję.
Czy pan prezydent odpowie?
Szanowni Państwo, no jest to jakaś zwyczajowa, przyjęta kalka językowa, która się rozpowszechniła w polskiej nomenklaturze, także urzędowej i nie powiem, że bezmyślnie, z jakąś pewną myślą jednak powielenia tego, co w innych miastach udało się zrealizować, co zadziałało, żeśmy takie stanowisko powołali. No jest to pewna nazwa czy funkcja zwyczajowa. Tak jak pan Makowski powiedział prawidłową nazwę swojego stanowiska urzędowego, możecie Państwo w taki sposób też pana Makowskiego tytułować. Natomiast pewien przekaz, który z tego idzie i istotnego zadania dla miasta Poznania, bo taka jest moja ocena także infrastruktury rowerowej i w ogóle podejścia do polityki rowerowej, mamy bardzo dużo do nadrobienia. W mojej ocenie ma to sens, w związku z tym taka propozycja się pojawiła i jest realizowana. Jest to także postulat organizacji społecznej, które w tym procesie niejako wyłonienia, powołania czy też funkcjonowania obecnie oficera rowerowego wzięły udział. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan radny Przemysław Aleksandrowicz jeszcze się zgłasza? Proszę bardzo, udzielam głosu.
Dziękuję. To ja początku przedstawienia się pana Makowskiego nie słyszałem. Natomiast jeżeli sam pan prezydent mówi, że jest to kalka językowa, no to nie jest to najlepsza rekomendacja. Zdaje się, że kiedyś była, nie wiem czy w obrocie prawnym jest nadal ustawa o ochronie języka polskiego, ale nawet bez takich przepisów wydaje mi się, że instytucja tak poważna jak Urząd Miasta Poznania nie powinna stosować, jak to ładnie nazwano, kalek językowych, tylko po prostu nazwać urzędnika tak, jak urzędnik w cywilnej służbie powinien się nazywać. Z tego, jak mamy mówić do pana oficera, bo tego nie dosłyszałem, jeżeli mógłbym.
To może dla tych, którzy kochają język polski, jak można się zwracać do pana oficera rowerowego, żeby nie używać słowa oficer rowerowy? Panie prezydencie.
Szanowni Państwo, koordynator do spraw rowerowych, tak? Nie wiem, Panie Wojtku, proszę przedstawienie. No tak się to nazywa, koordynator do spraw rowerowych, tak?
Super, dziękujemy. Pan radny dostał odpowiedź. Widzę, więcej zgłoszeń nie ma. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja, przepraszam, interpelacje i zapytania radnych. Od ostatniej sesji Rady Miasta Poznania wpłynęło trochę interpelacji. radnego Michała Grzesia w sprawie sprzedaży działki przy ulicy Łomżyńskiej 1 Michała Grzesia dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miłosławskiej, Zaniemieckiej, Blińskiej, pana radnego Michała Grzesia dotyczącej informacji o całkowitym wyburzeniu starego dworca kolejowego, pana radnego Michała Grzesia dotycząca budowy blacharni lakierni przy Kinepolis, pana radnego Michała Grzesia dotycząca niszczenia budynków zabytkowej rzeźni, pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie wyznaczenia bypassa na drodze Dębińskiej oraz zmian w programie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej, w sprawie budowy, przepraszam, pana Zbyszka Górnego, radnego, w sprawie budowy osiedla Portowo na Starołęce, pana radnego Zbyszka Górnego, zapytanie w sprawie remontu chodnika wzdłuż ulicy Starołęckiej przy pętli tramwajowej Stomil, pana radnego Zbyszka Górnego, zapytanie w sprawie budowy dwóch nowych supermarketów na Starołęce, pani radnej Moniki Danelskiej dotyczącej przebudowy ulicy Jana Pawła II, pana radnego Michała Grzesia dotyczącej odcięcia deszczówki od kanalizacji sanitarnej mieszkańców ulicy Małopolskiej, pana radnego Michała Grzesia dotycząca zabudowy hotelowej działek przy Termach Maltańskich, pana radnego Michała Grzesia dotyczącej ochrony pieszych na pieszojezdni wzdłuż warszawskiej po stronie północnej od Mogileńskiej do Krańcowej, pana radnego Michała Grzesia dotycząca poprawy bezpieczeństwa wyjeżdżających z ulic Kolskiej i Łęczyckiej, pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie docelowych rozwiązań komunikacyjnych w ramach skrzyżowania ulic Jana Pawła II Kurnicka, pana radnego Zbyszko Górnego zapytanie w sprawie oświetlenia na ulicy Olkuskiej w Poznaniu, pani radnej Karoliny Fabisz-Szulc dotycząca stosowania uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 roku, pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie uruchomienia kont na portalach społecznościowych przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Zarząd Transportu Miejskiego, pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie wyposażenia członków obwodowych komisji wyborczych w dodatkowe akcesoria, pana radnego Michała Grzesia w sprawie mieszkania na Jeżycach otrzymanego po zamianie przez pracownika MPGM-u, pana radnego Michała Grzesia dotycząca gospodarowania mieszkaniami spółdzielczymi w posiadaniu miasta, pana radnego Michała Grzesia w sprawie tajemniczego pozbywania się kanalizacji tajemniczego pozbywania się odpadów kanalizacji sanitarnej przy Nakielskiej, pana radnego Michała Grzesia w sprawie bałaganu na szlaku 15 ławeczek na Morasku, pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie dojazdu mieszkańców do domu w trakcie trwania imprez masowych na Inea Stadionie w Poznaniu, pani radnej Małgorzaty Woźniak w sprawie budowy kanalizacji i całej infrastruktury związanej z przedsięwzięciem na osiedlu Kieksz. I to wszystko. Czy ktoś z radnych chciałby wygłosić swoją interpelację publicznie przeczytać? Proszę o zgłoszenie się. Jeśli nie, proszę się o zgłoszenie osób, które chcą dzisiaj zadać pytanie. Zaczyna pan radny Artur Różański.
Tak jak patrzę, szanowna pani prezydent, w takim razie będę się zwracał. Sprawa dotyczy rzeczy, o którą już pytałem. Chodzi o skrzyżowanie ulicy Mieszka I i Hercena. Ja paręnaście tygodni temu zadawałem pytanie, czy są przewidywane jakieś działania zmierzające do poprawienia bezpieczeństwa w tym miejscu, bowiem z sygnałów, które dostaję w sposób dość ciągły od jednego z mieszkańców, to bezpieczeństwo nadal pozostawia wiele do życzenia. Dostałem wtedy odpowiedź, że został przywrócony znak, który zniknął w jakiś tajemniczy sposób przejścia dla pieszych. Niestety przywrócenie tego znaku, raczej zdaniem mieszkańca, który obserwuje tam z okolicznego wieżowca to, co się dzieje przy tym skrzyżowaniu, nie rozwiązało problemu, bo ten znak już kiedyś był i wtedy też było niebezpiecznie. I w związku z tym mam pytanie. Ja oczywiście chętnie służę korespondencją, w której pan Sebastian podaje konkretne przykłady, konkretnych dat, konkretnych zdarzeń drogowych, które tam następują. Ale mam pytanie, czy w związku z tym on na przykład sugeruje pewne konkretne rozwiązania, jak na przykład zrobienie sygnalizacji świetnej przy tym skrzyżowaniu, podobnie jak jest przy markecie Lisa. Czy możliwe jest, aby pan prezydent podjął jakieś specjalne działania zmierzające tam do zapewnienia bezpieczeństwa w tym miejscu, bowiem zgodnie z informacjami przekazywanymi mi kawałek dalej do założenia sygnalizacji świetnej doszło dopiero w momencie, kiedy zdarzył się tam wypadek śmiertelny. I i nie wiem, czy warto aż tak długo czekać również w tym miejscu. W związku powyższym ja oczywiście mówię, służę tymi informacjami, ale niemniej chciałbym uzyskać jakąś informację, czy będą tam podjęte jakieś działania dodatkowe poza przywróceniem tego znaku. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Ja się chciałam spytać, czy otrzymamy informację, ponieważ w czwartek mamy ostatnią komisję rewizyjną dotyczącą absolutorium i czy od dyrektora Czyżewskiego dostaniemy informację w sprawie nagłośnienia systemu komputerowego dotyczącego tej sali, ponieważ jutro w sumie mamy ostatni dzień, żeby taką informację otrzymać. Dziękuję.
Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja chciałem się zapytać, czy władze miasta Poznania przewidują na dzień 26 czerwca jakieś obchody w związku z przypadającym w tym dniu 720. rocznicą koronacji Przemysława II, będącą zarazem rocznicą odrodzenia się Orła Białego w symbolice państwowości polskiej. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Jedno pytanie, to jest sygnał od i prośba o informację też od Rady Osiedla Ogrody, mianowicie przyszłość terenu, który obecnie jest położony, można by tak powiedzieć, wewnątrz szpętli tramwajowej ogrody, to jest plac Waryńskiego. Czy jakieś plany miasto posiada, jeśli chodzi o docelową zabudowę tego terenu? Czy jest to planowane w kontekście ewentualnego wydłużenia tramwaju w stronę Alei Polskiej jako element finansowania tego projektu? Lub czy ewentualnie są takie plany przy założeniu, że ta pętla zostaje w miejscu, w którym jest obecnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ponieważ nie ma więcej zgłoszeń. Przechodzimy do punktu odpowiedzi na zapytania. Proszę bardzo, kto? Pani prezydent Agnieszka Pachciarz.
Dobrze. Szanowni Państwo, w części zadanych pytań odpowie pan sekretarz i najpierw poproszę o tą część, a w międzyczasie chciałabym ustalić, jeżeli Państwu to nie przeszkadza, ZDM. Nie widzę pana dyrektora, ale bo byłoby dobrze odpowiedzieć od ręki. Ale poproszę pana sekretarza na wstępie. Bardzo proszę.
Proszę bardzo.
Odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego w sprawie prysznicy, to oczywiście aktualnie analizujemy możliwości zaprojektowania szatni na około 30 szafek, by można było tę odzież pozostawić i wziąć prysznic, czyli również przewidujemy tam taki węzeł sanitarny. Jest to znaczny koszt, dlatego ta analiza będzie służyła do przygotowania ewentualnie stosownego zapisu w budżecie miasta na 2016 rok i wtedy ewentualnie, jeżeli będzie taka akceptacja państwa radnych, przystąpimy do realizacji. Są tutaj dwa miejsca.
Czyli są miejsca na
Są analizowane dwa miejsca. One oczywiście są uwarunkowane pewnymi przenosinami, bo obecnie pełnią inne funkcje, ale przewidujemy, by te pomieszczenia były również wykorzystywane w sytuacji, gdy są różnego rodzaju wydarzenia na pierwszym dziedzińcu. Obecnie brak pojazdów powoduje, że odbywają się tam różne imprezy, a takie zaplecze na terenie miasta zawsze rodzi problem z zabezpieczeniem budynku jako całości, gdyż trudno nam wtedy chronić cały budynek, różne pomieszczenia, a nie znamy często osób, które te działania na dziedzińcu prowadzą. Stąd chcielibyśmy mieć takie wydzielone pomieszczenia, które również by służyły stworzeniu swego rodzaju zaplecza dla osób promujących czy przedstawiających pewne wydarzenia na pierwszym
dziedzińcu. Ale jednocześnie też dla pracowników.
Tak jest. Dziękuję. To przede wszystkim dla pracowników, również z prysznicami, z szatnią. Takie cele ma to pomieszczenie realizować.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze będzie odpowiadał na pytania? No jeszcze raz pani prezydent Agnieszka Pachciarz.
Tak, na razie w roli koordynatora bardzo proszę, żeby na odpowiedź pana radnego Artura Różańskiego odpowiedziała pani dyrektor Bolimowska.
Pani dyrektor Bolimowska jest, proszę.
Tak.
Dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, panie radny. W temacie Mieszka I Hercena ja najpierw może zadeklaruję, że zbadamy i zrobimy i poproszę o materiały, o których pan mówił w celu zapoznania się z tym szczegółowo. No i rzeczywiście deklaruję, że nie będziemy czekać do kolejnego wypadku. Zapoznam się z materiałami i podejmiemy działania, być może właśnie w kierunku sygnalizacji, aczkolwiek zbadam i wtedy doprecyzuję, jeśli mogę.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś odpowie na jakieś pytanie? Pani prezydent?
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, pozwolicie tylko Państwo, że poinformuję, że na kolejne trzy pytania zadane w kolejności przez Panią Radną Klaudię Strzelecką odpowie, znaczy zostanie przekazane przez Pana Sekretarza, żeby w wyznaczonym przez Komisję Rewizyjną terminie odpowiedzieć na pytanie w dniu jutrzejszym, już tutaj mam podpowiedź, będzie udzielona odpowiedź na to pytanie zadane, rozumiem, wcześniej przez Komisję Rewizyjną. Na pytanie pana radnego Boruczkowskiego pozwolicie Państwo, że jednak to pytanie przekażę do gabinetu. W tej chwili tutaj widzę, nie mam nikogo, kto mógłby pomóc mi, znaczy odpowiedź na to pytanie, ale zostanie panu udzielone na piśmie. I pytanie pana radnego Mikuły ZTM, rozumiem, że będzie najbardziej właściwy do odpowiedzi na pytanie dotyczące placu, dotyczące zabudowy pętli na ogrodach i jeżeli będzie to potrzebne, także we współpracy z innymi wydziałami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pytanie uzupełniające, pan radny Michał Boruczkowski.
Czy nie tyle pytanie uzupełniające, żeby nie ukryłam, że liczyłem na od razu odpowiedź ustną, ale to w takim razie pani prezydent prosił jutro odpowiedź mailem, tak? Bo to chyba już zbierzecie informacje, to chyba nie jest jakiś problem, bo zakładam, że macie te informacje, natomiast po prostu nie ma osoby, która jest w stanie teraz mi w sposób kompetentny odpowiedzieć na to pytanie.
Czy jeżeli można, jeżeli byłaby taka możliwość i panu radnemu mailem jutro odpowiedzieć, to bylibyśmy wdzięczni. Jeżeli nie można odpowiedzieć, to też prosimy o odpowiedź mailem, że nie można odpowiedzieć. Tak? Czy pan radny nie czekał na daremno, na przykład do północy. Dobrze, czy pani prezydent jeszcze? Proszę bardzo.
Tylko gwoli ułatwienia komunikacji. Oczywiście mamy termin wynikający z zapisów naturalnie. Z tym, że rzeczywiście na to pytanie, bo odpowiedź rzeczywiście powinna być przedstawicieli gabinetu, mimo że to nie mój decernat, bo pozwolę sobie to przekazać, żeby jutro się z panem ktoś w tej sprawie skontaktował. Prośba jest uzasadniona oczywiście.
Dziękuję. I wszystko, tak pani prezydent? Dziękuję. Zamykamy punkt odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach? Proszę, ale ma Pan 7 minut, tak?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Proszę bliżej mikrofon, bo nie bardzo słychać.
Teraz będzie dobrze. Dobrze. Spotykam się z Państwem w podobnej sprawie po raz drugi w tym roku, a spowodowane jest to, że poprzednie moje wystąpienie nie spotkało się z dostateczną reakcją władz miasta. W związku z tym pozwolę sobie niemalże ponownie wywołać poprzedni temat. Moje nazwisko Wojciech Wilczyński, jestem prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Komunalnego przy ulicy Włóczyna 123. Informuję Wysoką Radę, że przy przetargu na budowę osiedla, przy realizacji budowy, przy organizacji i realizacji dostaw ciepła do mieszkań, przy projektowaniu, realizacji, odbiorze technicznym i eksploatacji osiedlowej oczyszczalni ścieków, doszło do popełnienia szeregu przestępstw i naruszeń przepisów ustaw. Wystąpiło również działanie na szkodę miasta. Mam podstawy przypuszczać, że podobna sytuacja występowała w innych osiedlach i blokach komunalnych oraz socjalnych. Jestem przekonany, że zawyżanie opłat za ogrzewanie, oczyszczanie ścieków było przyczyną m.in. niewywiązywania się niektórych lokatorów z obowiązku opłacania czynszu. Efektem tego są na przykład eksmisje. Rodziny żyjące z dnia na dzień, nie posiadające możliwości gromadzenia oszczędności, nie są w stanie dopłacać do zarobków złodziei. W wyniku braku kompetencji, a także braku dobrej woli kierownictwa i pracowników rządu komunalnych zasobów lokalowych doszło do wielu nadużyć. Popełnione zostały przestępstwa. Zignorowano ustawowe przepisy. Dopuszczono, by nieuczciwi przedsiębiorcy bezkarnie i bezczelnie mogli latami okradać mieszkańców bloków komunalnych i socjalnych. Przykładem obrazującym niekompetencje kierownictwa ZKZL, brzmiącym niemal anegdotycznie, jest sytuacja chodnika na osiedlu przy ulicy Włóczyna 123. Chodnik kończy się, proszę Państwa, 40 metrów przed dojściem do przystanku autobusowego. Kiedy próbowaliśmy interweniować, na spotkaniu z prezydentem miasta, panem prezydentem Grobelnym, pan prezes Pucek stwierdził, że zrobił chodnik do granic ziemi miejskiej. Jak się okazało, chodnik skończył się tam, gdzie skończyła się mapka sporządzona pod potrzeby budowy osiedla. A ziemia, na której miała być reszta chodnika, jest ziemią niewątpliwie miejską. Mieszkańcy bloków brną więc przez błoto, pchając wózki z dziećmi w drodze do przystanku. Dowiedziałem się, że chodnik wybuduje właściciel sklepu wybudowanego na ziemi oczywiście miejskiej. Nie wiem, czy zmuszenie przedsiębiorcy do dokończenia chodnika nie stanowi kolejnego naruszenia prawa. Wiem, że obowiązkiem władz miasta jest budowanie dróg, nowych linii tramwajowych i mieszkań. Jest jeszcze często zapominany obowiązek obrony interesów mieszkańców. Tych zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych i socjalnych również. I o tym obowiązku państwu radnym dzisiaj przypominam. Mieszkańcy bloków komunalnych przy ulicy Głuszyna 123 żądają podjęcia w trybie natychmiastowym czynności kontrolnych w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych. Posiadamy sporą dokumentację potwierdzającą nasze zarzuty. Sporą część tych materiałów państwu przekazałem przed poprzednim spotkaniem. Zdaję sobie sprawę, że materiał jest trudny z uwagi na skomplikowaną jego materię. Występuję przed państwem w pełni świadomy odpowiedzialności za swoje słowa. Jestem przekonany, że podjęte rzetelne działania kontrolne w pełni potwierdzą nasze zarzuty. Szanowni Państwo, nie jestem pieniaczem. Taką łatkę próbują mi dokleić niektórzy czujący się zagrożeni moimi działaniami. Swoje wnioski formułuję w oparciu o rzetelną wiedzę i doświadczenie. Potrafię analizować kosztorysy i kalkulacje. Oświadczam jednocześnie, że sprawy nie pozwolę zamieść pod dywan. Winni muszą zostać rozliczeni, a mieszkańcom należy się zwrot zagrabionych pieniędzy. Wzywam Wysoką Radę i pana prezydenta do podjęcia natychmiastowych kroków w celu sprawdzenia zasadności stawianych zarzutów. W czynnościach tych chcę uczestniczyć. Dopiero po ich zakończeniu będzie podstawa do skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do CBA i prokuratury. Dziękuję państwu za uwagę.
I w MPK. Dziękuję. Natomiast myślę, że pan przedstawił dość szeroki temat, bo to jest również związane z tak zwanymi kotłowniami indywidualnymi w innych budynkach mieszkalnych, także mam nadzieję, że Komisja Gospodarki Komunalnej do tego tematu wróci również w najbliższym czasie, ale nie ma przewodniczącego. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach? Jeżeli nie, to zamykam, która to jest już sesja, 12. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękując wszystkim za udział, tym wszystkim, którzy dotrwali do końca, szczególnie dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję.